Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Tegoroczne watykańskie rekolekcje mają duchowo przygotować beatyfikację Jana Pawła II.
Dzięki watykańskim mediom papieża Polaka można też spotkać na Facebooku i YouTubie.
Episkopat Niemiec obraduje nad wizytą Benedykta XVI w ojczyźnie.
14 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Trwające w Watykanie rekolekcje wielkopostne dla papieża i jego współpracowników to duchowe przygotowanie do zbliżającej się beatyfikacji Jana Pawła II, powiedział prowadzący je ojciec François-Marie Letel. Francuski karmelita Bosy jest prałatem sekretarzem Papieskiej Akademii Teologicznej i profesorem Rzymskiego Fakultetu Terezjanum. Swe rozważania rekolekcyjne zatytułował Światło Chrystusa w sercu Kościoła, Jan Paweł II i Teologia Świętych. Rekolekcjonistę zapytaliśmy, dlaczego wybrał taki temat.
Od wielu lat studiuję świętych. Temat ten zawsze stał w centrum moich badań teologicznych. Święci są wielkimi świadkami świętości Kościoła, więc przez ich świadectwo, refleksje, doświadczenie jaśnieje światło Chrystusa. Jan Paweł II to papież świętości, a jego beatyfikacja jest oficjalnym uznaniem jego świętości. Papież ten ogłosił najwięcej świętych i błogosławionych. Ukazywał ich nie tylko jako przykłady doskonałości chrześcijańskiej, ale jako teologów w najgłębszym sensie, jako znających Boga. Przedstawił ich jako niosących w dzisiejszym świecie światło Chrystusa. Zbyt często sądzi się, że święci byli trochę nie z tej ziemi, bez żadnych wad, ale tak nie jest. Święci byli tacy jak my, mieli swe ograniczenia, byli poranieni. Oni również popełniali grzechy, ale kiedyś zdecydowali się iść do końca za Jezusem. Tego życzyłbym całemu ludowi Bożemu, również by przygotować się do naprawdę wielkiego dla wszystkich wydarzenia, jakim będzie beatyfikacja Jana Pawła II. Trzeba się przygotować, lepiej uświadamiając sobie osobiste powołanie do świętości i robiąc postępy w modlitwie, życiu chrześcijańskim, miłości do innych.
Dziś podczas watykańskich rekolekcji ojciec François-Marie Letel mówił o zmarłym w XVIII wieku świętym Ludwiku Marii Grignon de Montforcie. Tytuł jednego z rozważań brzmi chrystocentryczne i maryjne totus tuus Karola Wojtyły jako wątek przewodni całego jego życia.
Jan Paweł II doczekał się własnych kanałów na Facebooku i YouTubie. Uruchomiła je dziś w południe Stolica Apostolska, a konkretnie Radio Watykańskie i Watykański Ośrodek Telewizyjny we współpracy z Papieską Radą do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Choć obie te inicjatywy były już głośno zapowiadane, ich zawartość jest jednak na razie dość skromna. Wydany dziś komunikat prasowy zapewnia jednak, że oba kanały będą codziennie uzupełniane. Przede wszystkim o materiały archiwalne pochodzące z zasobów radia i telewizji. Pojawią się zatem krótkie filmy dokumentujące poszczególne lata pontyfikatu oraz fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II w różnych językach, uzupełnione materiałem audiowizualnym. W planach są również filmy tematyczne dotyczące papieża Polaka.
Jak zaznacza ksiądz Federico Lombardi, dyrektor Watykańskiego Radia i Telewizji, celem obu inicjatyw jest przygotowanie do beatyfikacji Jana Pawła II.
Dobrze wiemy, że wiele osób bardzo mocno przeżywa zbliżającą się beatyfikację Jana Pawła II. Wielu wśród nich to młodzi, którzy poznali go na przykład w czasie Światowych Dni Młodzieży. Postanowiliśmy zatem skorzystać z jeszcze jednego sposobu, aby pomóc wszystkim zainteresowanym w ponownym nawiązaniu kontaktu z postacią Jana Pawła II poprzez obrazy i słowa, które znalazły szczególne uznanie w czasie jego długiego pontyfikatu. Jestem pewny, że w pamięci młodych ten papież wciąż pozostaje żywo obecny, nigdy z niej nie zniknął. My zresztą wierzymy w jego obecność duchową, która jest żywa i skuteczna. Dzięki nowym technologiom ta obecność będzie jeszcze łatwiej dostępna za pośrednictwem obrazu i dźwięku.
Watykański rzecznik prasowy dodał ponadto, że zainicjowane dziś kanały wpisują się w szerszą strategię Kościoła, który pragnie korzystać z nowoczesnych technologii w propagowaniu przesłania Ewangelii. Świadczą o tym nie tylko ostatnie wypowiedzi Benedykta XVI na ten temat, ale także istniejący już od kilku lat Watykański kanał na portalu YouTube, który umożliwia oglądanie i zamieszczanie filmów w internecie.
Watykan już w najbliższych miesiącach będzie wpisany na tak zwaną białą listę OECD. Zależnie od przejrzystości systemów finansowych, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju prowadzi międzynarodową klasyfikację krajów. Watykan od dłuższego czasu zabiegał, by dostosować swe prawodawstwo i instytucje do podwyższonego reżimu przejrzystości finansowej. Od kwietnia rozpocznie pracę Watykański Urząd Kontroli Finansowej, który nadzorować będzie wszelkie operacje bankowe prowadzone przez instytucje Stolicy Apostolskiej.
Od dłuższego czasu delegacja watykańska omawia w Paryżu, gdzie znajduje się siedziba OECD, ostateczne warunki, by w ciągu najbliższych 6 miesięcy zakończyć proces dostosowawczy. Nieoficjalnie źródła Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju potwierdzają, że Watykan otrzymał zielone światło po ostatnich decyzjach Benedykta XVI. Na białej liście OECD są państwa prowadzące na rynku międzynarodowym przejrzyste operacje finansowe i odpowiednio kontrolujące przepływ funduszy niewiadomego pochodzenia. Ich instytucje nadzorcze gwarantują, że nie dojdzie do prania brudnych pieniędzy czy też finansowania działalności terrorystycznej. OECD wymaga również od krajów z białej listy wymiany informacji dla celów podatkowych.
Watykański nadzór finansowy odpowiedzialny będzie za wszystkie operacje podległych mu instytucji, w tym m.in. Instytutu Dzieł Religijnych, Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej, Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. JOR spodziewa się w najbliższym czasie odmrożenia jego kapitałów, które jesienią ubiegłego roku zablokował włoski nadzór finansowy. Przy obecnych normach procedury te nie będą już konieczne. Watykański nadzór finansowy będzie bowiem w stanie samodzielnie wykryć przestępstwa związane z funduszami niewiadomego pochodzenia.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Wiosenna sesja plenarna niemieckiego episkopatu rozpoczęła się w westfalskim Paderborn. Główne tematy obrad to podsumowanie rocznej pracy po ujawnieniu przypadków molestowania nieletnich przez duchownych, dialog ekumeniczny oraz przygotowania do pielgrzymki Benedykta XVI do Niemiec.
Ten ostatni temat przyciąga w tym roku największą uwagę niemieckich mediów. Już jutro biskupi Fryburga, Berlina i Erfurtu, czyli diecezji, w których będzie gościł papież, przedstawią zarys programu wrześniowej pielgrzymki Benedykta XVI do swojej ojczyzny. W centrum uwagi znajdują się też starania o wyjaśnienie ujawnionych w ubiegłym roku przypadków molestowania nieletnich przez duchownych. Na początku marca niemiecki episkopat jako pierwsza instytucja w Niemczech zapowiedział gotowość wypłacania odszkodowań ofiarom przemocy seksualnej. Powołanie do życia specjalnego funduszu, a także specjalistyczna praca psychologiczna w tej dziedzinie będą omawiane podczas rozpoczętej sesji plenarnej. Oprócz tego cały dzień konferencyjny niemieccy biskupi poświęcą tematyce ekumenicznej. Wielu z nich zgłosiło taką potrzebę ze względu na zbliżający się jubileusz 500 lat reformacji. Co prawda, jak zaznaczają biskupi, Kościół katolicki nie może świętować tego jubileuszu, bo wydarzenie to doprowadziło do rozłamu, ale 2017 rok to ważna data, która zobowiązuje do zastanowienia się nad jednością Kościoła. Biskup Erfurtu Joachim Wanke powiedział, że historia reformacji to historia zaprzepaszczonych szans również ze strony Kościoła katolickiego. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Japoński Kościół włączył się w pomoc poszkodowanym wskutek trzęsienia ziemi na wyspie Honshu. Wsparcie otrzymują w pierwszym rzędzie uchodźcy z rejonu Sendai oraz ewakuowani z okolic elektrowni atomowej Fukushima. Caritas kieruje na najbardziej dotknięte żywiołem tereny swoich wolontariuszy. Równocześnie zbierane są fundusze na drugą fazę pomocy. Wsparcie finansowe nadchodzi także z zagranicy. Na przykład włoska Caritas przeznaczyła już na ten cel 100 tysięcy euro. Sytuacji po trzęsieniu ziemi poświęcone zostanie specjalne spotkanie plenarne Episkopatu Japonii, które odbędzie się w czwartek.
Trudno jest na razie ocenić straty w infrastrukturze kościelnej, bowiem ogólna skala zniszczeń jest olbrzymia. Brakuje łączności telefonicznej, a liczbę ofiar śmiertelnych szacuje się nawet na 10 tysięcy. Wśród tych ostatnich znalazł się katolicki kapłan. 76-letni ksiądz André Lachapelle pochodził z kanadyjskiego Quebecu i w Japonii pracował jako misjonarz od 1961 roku. Zginął wracając do swej parafii Shiogoma, gdy jego samochód zatopiła fala tsunami.
Japońskie kłopoty z elektrowniami atomowymi uszkodzonymi po ostatnim trzęsieniu ziemi stały się okazją do gwałtownej dyskusji o energii nuklearnej, jej kosztach i skutkach w sytuacji zagrożeń. Włączył się w nią znany ze swego ekologicznego zamiłowania Bartłomiej I, prawosławny patriarcha Konstantynopola, wystosowując orędzie solidarności z narodem japońskim, zaapelował przy okazji o rozwój alternatywnych źródeł energii i rezygnację z technologii nuklearnej. Stwórca dał nam słońce, wiatr, morskie fale. Z nich możemy czerpać energię dla naszych potrzeb, na co pozwala stan współczesnej nauki, napisał Bartłomiej I. Po co zatem angażować się w przedsięwzięcia tak ryzykowne dla całej ludzkości? Patriarcha apeluje zarazem do rządów o rewizję polityki energetycznej w tym względzie.
Odwiedzający Moskwę przedstawiciele Grupy Globalnego Kierownictwa Światowego Forum Ekonomicznego zaprosili patriarchę moskiewskiego Cyryla do wzięcia udziału w obradach w Davos. Patriarcha podziękował za zaproszenie, ale ze sceptycyzmem odniósł się do obecności reprezentantów religii na takich spotkaniach.
Jeśli w Davos obecni będą teolodzy, którzy zaspokoją intelektualne smaki polityków i ludzi biznesu, to oczywiście będzie to dla nich sytuacja komfortowa, poczują się docenieni, ale pożytku z takiej posługi nie będzie żadnego, powiedział zwierzchnik rosyjskiego prawosławia. Patriarcha skrytykował poglądy osób dzielących biskupów na konserwatywnych, czyli złych, i postępowych, czyli dobrych. Wyraził przekonanie o fałszywości takiego podejścia, gdyż społeczeństwo świeckie postępowymi nazywa tych, którzy wypowiadają poglądy współbrzmiące z poglądami tego społeczeństwa. Zgodnie ze słowami patriarchy, można zapraszać teologów mówiących przyjemne rzeczy do ludzi biznesu i polityków, ale można też takich, którzy pozostając w pełni życzliwymi, otwartymi, zaprezentują swoje przekonania religijne, nie obawiając się przyczepienia im etykietki człowieka konserwatywnego i opóźnionego. Patriarcha Cyryl wyraził przekonanie, że jeśli forum w Davos jest gotowe przyjąć to intelektualne i duchowe wyzwanie, wtedy dyskusja może okazać się pożyteczna i sam zastanowi się nad swoim uczestnictwem w tym forum. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Modlitwa w drodze to kolejna propozycja wielkopostna, odpowiednia szczególnie dla zabieganych. Polega ona na codziennym i regularnym rozważaniu Słowa Bożego. Atrakcyjności publikowanym w internecie nagraniom dodaje muzyka, krótkie komentarze inspirowane duchowością ignacjańską oraz znane głosy lektorów.
Modlitwa w drodze w swej formie wychodzi naprzeciw współczesnemu człowiekowi, który niejednokrotnie ma trudności ze znalezieniem czasu na regularną modlitwę. 10-minutowe nagrania wystarczy pobrać na odtwarzacz MP3 bądź telefon i skorzystać z nich w wolnej chwili, często będąc w drodze, w autobusie czy tramwaju. W okresie Wielkiego Postu rozważania modlitwy w drodze usłyszeć można dodatkowo na antenie niemal 20 katolickich rozgłośni radiowych. Jako lektorzy swoich głosów użyczyli znani aktorzy i prezenterzy. Małgorzata Kożuchowska.
Jezus przestrzega nas przed opieraniem naszej pobożności na cudach i nadzwyczajnych Bożych interwencjach.
Wojciech Malajkat, Krzysztof Globisz.
Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
Oraz Krzysztof Ziemiec.
Jezus powiedział do swoich uczniów: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam.
Wszystkie rozważania można pobrać ze strony internetowej www.modlitwawdrodze.pl. Dla Radia Watykańskiego z Krakowa Artur Kania, jezuita.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.